Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Witam serdecznie Państwa i zapraszam dzisiaj do słuchania audycji dla chorych, która będzie miała może troszeczkę inny wydźwięk, ale zaraz się przekonamy. Gościem dzisiejszej audycji jest ksiądz dr Wacław Dokurno. Witam, księże.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Tak, przed świętami wielkanocnymi szczególnie proszę księdza już po raz kolejny. Ksiądz jest gościem tej audycji, bo bardzo, bardzo chcę w takich wyjątkowych sytuacjach, żebyśmy mieli szansę w tym ferworze przygotowania do świąt, żebyśmy mieli szansę tak, z takiego zatrzymania się, pomyślenia może, takiej głębszej refleksji. I dzisiaj do takiej refleksji zapraszam Państwa. Temat dzisiejszej audycji, który zaproponował ksiądz, to...
Przed nami Triduum Paschalne, jak co roku, a jednocześnie mamy swoje problemy, cierpienia, które co roku są inne. I z moim cierpieniem, zwłaszcza gdy jestem chory, doświadczam tego cierpienia mocno, przygotowuję się, żeby stanąć pod krzyżem. To zupełnie inne wydarzenie niż to, co było przed rokiem, przed dwoma laty. Bo ja się zmieniam. Mój świat się zmienia. A pozornie tylko ta sama liturgia, tak, to same słowa.
Tak.
Jakby to samo, a jednak może to być coś zupełnie wyjątkowego i chciałbym tylko pomóc. Tak wejść w te najświętsze dni, by one rzeczywiście były dla mnie wyjątkowym spotkaniem.
Żeby były zmartwychwstaniem.
Z Chrystusem, ze zwycięskim krzyżem, ze zmartwychwstaniem dodały nam siły.
Tak, zmartwychwstanie wzywa nas do tego, żeby wszystko było nowe.
I może na początek mamy przed sobą Triduum Paschalne. To są dwa słowa, Triduum i Pascha. Więc może najpierw o tym pierwszym słowie, Triduum, czyli trzy. Trzy dni, o których wiele było mowy w Ewangeliach, wiele było zapowiedzi. Pan Jezus sam mówił bardzo wyraźnie, trzeciego dnia zmartwychwstanę, po trzech dniach coś się stanie. Takie trzydniowe okresy były obrazem misterium paschalnego. I już jako mały chłopiec miałem z tym problem. Może trochę dlatego, że kochałem matematykę, więc próbowałem się doliczyć trzech dni. Najpierw problem miałem taki, że były dla mnie tylko dwa dni, bo tak liczyłem godziny. Śmierć Pana Jezusa po południu w piątek, zmartwychwstanie, dociekałem kiedy to było, a no mówią w nocy, z soboty na niedzielę, może już we wczesnych godzinach, to policzyłem godziny, może 30 godzin, to pewnie drugi dzień. I tak kalkulowałem, skoro po trzech dniach, a to dopiero drugi dzień, to może w poniedziałek Wielkanocy tak naprawdę Pan Jezus zmartwychwstał. Później doszedł inny problem, bo zrozumiałem, że w Triduum Paschalne to jest Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i głośno mówiło się coraz bardziej po Soborze Watykańskim, zwłaszcza drugim, to był czas, kiedy byłem u pierwszej Komunii Świętej, o Wielkiej Nocy Zmartwychwstania, o Niedzieli Zmartwychwstania i wtedy wychodzą w rachunku cztery dni. Więc jak to jest? I przez wiele lat tak z tym się mocowałem. Nikt o tym nie mówił, ani na katechezie, ani na kazaniach. I to tak gdzieś we mnie głęboko siedziało. Aż przed 40 laty, w roku 77, przeżyłem Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej u świętej pamięci księdza Stanisława Hartliba w Konarzewie pod Poznaniem. I tam pierwszy raz tak mocno zrozumiałem, jak liczono czas. Taka prosta zdawałaby się rzecz. Ile godzin trwa dzień? Kiedy dzień się rozpoczyna? I za czasów Pana Jezusa przez całych kilka tysiącleci, na pewno od króla Dawida, jak tylko spisywano pierwsze karty biblijne, aż do średniowiecza późnego, czas rozpoczynano liczyć od zmroku i od wschodu słońca. Nikt o północy nie wstawał, żeby liczyć czas. I od zachodu słońca liczono kolejny już dzień. I noc zawsze wliczano w dzień następny. I po dziś dzień zresztą, jak Żydzi obchodzą szabat, co tydzień, to rozpoczynają szabat w piątek wieczorem. Słońce zachodzi, rozpoczyna się czas szabatu. I dlatego trzeba było zakończyć obrzędy pogrzebowe pogrzebu Pana Jezusa przed zachodem słońca, bo się rozpoczyna szabat. Trwa on całą noc i cały dzień, a w sobotę, w szabat, wieczorem słońce zachodzi i można wrócić do swoich normalnych, codziennych obowiązków, bo już jest pierwszy dzień po szabacie. Znowuż tak mentalnie dzień, a tu jest noc. Ale chodzi o te 24 godziny, o ten cały dzień. I tak liczono czas przez kilka tysiącleci, jak tylko pamiętamy. Oczywiście wówczas dzień miał różne długości godzin. Latem godziny dnia były dłuższe, zimą godziny dnia były krótsze. Ale tym się specjalnie nie przejmowano. Nie było takich zegarków jak teraz, dokładnych. Ale wtedy, kiedy stworzono zegarki, zaczęto nawet liczyć czas, żeby miał 24 godziny. Jest takie ciekawe zjawisko, było od XIV wieku do XVII we Włoszech, gdzie liczono już nie noc, potem dzień po 12 godzin, 12 godzin nocy, albo w Biblii będą cztery straże nocne, pierwsza, druga, trzecia, czwarta straż nocy, bo co kilka godzin się zmieniały straże, potem 12 godzin dnia, ale skoro ta noc z dniem ma być razem powiązana, zaczęto liczyć 24 godziny, poczynając od zachodu słońca. Pierwszych 12 godzin było w nocy, następnych 12 godzin w ciągu dnia i zegary, jak konstruowano, bo to już technika wtedy była tak wysoko postawiona, że można było zegary tworzyć. Jednym z takich zegarów, który turyści dobrze znają, jest słynny zegar świętego Marka w Wenecji, na placu świętego Marka, największy zegar. Ma 24 godziny, ale zapewne jak turysta tam podejdzie rano, skoro świt, i zobaczy, że na tym zegarze jest godzina 12, to pomyśli, może zegar się popsuł. A jest godzina 12 dnia, bo od zachodu słońca do wschodu minęło 12 godzin. Potem kolejne 12 godzin. Choć tak jestem ciekawy, czy przypadkiem dla turystów nie poprawiono tego zegara, żeby liczył od północy do północy. Bo to tak turystycznie może być trudne do zrozumienia, że rzeczywiście tamten czas się liczy od zachodu słońca, jest pierwsza godzina, skoro świt 12 godzina.
Czy te rozważania o czasie mają jakieś znaczenie dla naszego przeżywania?
Głębokie znaczenie, ponieważ od mniej więcej 300 lat, jak stało się problemem tworzenie zegara, który będzie miał różne długości godzin w ciągu lata i zimą, mechanizmy mają jednakową ilość godzin, to zaczęto startować z dniem dnia od południa albo od północy. Bo to są takie pory jednoznacznie określone. I w naszych głowach już podświadomości siedzi bardzo mocno to, że dzień się rozpoczyna o północy, trwa do południa i potem znowu do północy. I jak mówimy o triduum paschalnym, to chcąc, nie chcąc, nieraz myślimy, aha, to jest w czwartek, to jest w piątek, to jest w sobotę. A tymczasem przez całe tysiąclecia i za czasów Pana Jezusa Wieczerza Pańska była w piątek, nie w czwartek. Bo o zachodzie słońca już się rozpoczyna piątek. W związku z czym w myśleniu to był już dzień pierwszy, który się rozpoczął o zachodzie słońca. Wydarzeniem była Wieczerza Pańska. Trwał całą noc. Pan Jezus przebywa w ogrójcu, męka i kończy się ukrzyżowaniem po południu, powiemy w naszym czasie o godzinie 15. Czyli pierwszy dzień ma liturgię na początku i na końcu tego dnia. Ale to jest jedna liturgia jednego tego samego dnia, pierwszego dnia Triduum Paschalnego. Drugi dzień się rozpoczyna o zachodzie słońca, jak się rozpoczynał szabat. Trwa całą noc, cały dzień, ale tylko do zachodu słońca. Mówimy o drugim dniu, czyli o szabacie. W języku polskim o sobocie. A po zachodzie słońca nie powiedział nikt, że to będzie w sobotę o godzinie 21, jakakolwiek liturgia czy nabożeństwo. To był już pierwszy dzień tygodnia po szabacie. I w tym momencie w myśleniu mamy 3 dni, bardzo precyzyjnie. Pierwszy dzień męki, drugi dzień złożenia w grobie, trzeci dzień świętowania zmartwychwstania Pana Jezusa. 3 dni. Natomiast gdy czytamy różne materiały dziennikarskie w najlepszej polskiej prasie katolickiej, to bardzo często spotykam takie jakieś próby naciągania. W podświadomości mam czwartek, piątek, sobota, niedziela. Druga informacja, że są trzy triduum, czyli muszę trzy wydarzenia pokazać. I często widzę tak. Opisujemy jeden artykuł o Wielkim Czwartku, drugi artykuł o Wielkim Piątku, trzeci artykuł, no i pytanie. Jak o Wielkiej Sobocie trzeci artykuł, to mamy trzy dni, przerwa i Zmartwychwstanie Pańskie oddzielone od Triduum Paschalnego. Albo inna wersja, trzy artykuły. Pierwszy artykuł o Wielkim Czwartku, drugim artykuł o Wielkim Piątku, trzeci artykuł o Wigilii Paschalnej i o Zmartwychwstaniu i ginie Wielka Sobota. Tak mentalnie.
Proszę księdza, ale jakie to ma znaczenie dla naszego przeżywania Triduum?
Żeby nie zgubić żadnego dnia. Żeby zobaczyć, że każdy dzień ma swoją liturgię, która bardzo tak całościowo ogarnia dany dzień. Zobaczyć powiązanie liturgii Wielkiego Czwartku z Wielkim Piątkiem. Zobaczyć później liturgię Wielkiej Soboty, taki dzień, powiemy, aliturgiczny. I potem zobaczyć liturgię Nocy Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
To jest wstęp, rozumiem,
wstęp taki matematyczny, ale już związany akurat z takim, załóż, moją podświadomą umiłowaniem matematyki.
Czy by ojciec Janusz jakąś muzyczkę nam tu zaproponuje?
Spróbujmy zatem zobaczyć główną myśl pierwszego dnia, drugiego dnia i trzeciego dnia świętego Triduum Paschalnego. Każdy z tych dni jest osadzony w konkretnym wydarzeniu historycznym. Pierwszy dzień, męka aż po śmierć, rozpoczynając od ostatniej wieczerzy. I ciekawe, że mszy świętej wielkoczwartkowej nie było w pierwotnym kościele. Na początku był to dzień pojednania z kościołem. A gdy pojawiły się pierwsze wzmianki o mszy w Wielki Czwartek, to była ona sprawowana na Kalwarii. To była ona mszą, liturgią wigilijną Wielkiego Piątku. I po dziś dzień w liturgii Wielkiego Czwartku, w liturgii mszy świętej, antyfona na wejście jest typowa dla Wielkiego Piątku. Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Liturgia ostatniej wieczerzy, słowa Pana Jezusa, to wszystko wprowadza w mękę, jest organicznie związane z Wielkim Piątkiem. A liturgia Wielkiego Piątku była nawet po łacinie nazywana Missa Presanctificatorum, msza z darów uprzednio konsekrowanych. Z darów chleba i wina konsekrowanych we mszy Wieczerzy Pańskiej. I tak te dwie liturgie zamykają cały pierwszy dzień. I jeszcze jeden szczegół bardzo ważny. Liturgia Wielkiego Piątku jest w kolorze czerwonym, w kolorze zwycięskiego krzyża. Nie koncentracji na męce, ale koncentracji na zwycięstwie krzyża nad śmiercią. I w liturgii wchodzimy w te wydarzenia. I mi to tak bardzo ostatnio pomaga takie doświadczenie wielkich liturgii z udziałem Ojca Świętego. Ostatnio byłem w Panamie. Byliśmy oddaleni od ołtarza papieskiego pół kilometra. Właściwie Ojca Świętego nie widzieliśmy bezpośrednio. Jego słów bezpośrednio nie słyszeliśmy, a jednak uczestniczyliśmy w tej liturgii. Dzięki telebimom, dzięki głośnikom, jakby przeniesieni byliśmy w miejsce tam, gdzie się ona fizycznie dokonywała. A w liturgii dokonuje się coś jeszcze głębszego. Jesteśmy przeniesieni w to miejsce, gdzie to 2000 lat temu się dokonywało. My uczestniczymy. idziemy za Jezusem. Święty Franciszek Marto, ten z Fatimy, tak bardzo to doświadczył, że mówi, ja chcę pocieszyć Pana Jezusa, który bardzo cierpi. Matka Teresa z Kalkuty mówi, ja dotykam ciała Jezusa. Ja po prostu przez liturgię w tym czasie uczestniczę w tym wydarzeniu, jestem zaproszony do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Mogę iść przy Jezusie bardzo blisko, doświadczać Jego męki, mój krzyż łączyć z Jego krzyżem, a mogę oczywiście być zabieganym, tak jak większość Żydów wówczas była zabiegana, wokół świąt.
Większość nas jest zabiegana.
Zabiegana, jakby te wydarzenia mnie nie dotyczyły. I również to księdza dotyczy, ksiądz na pewno będzie brał udział w tych liturgii, ale ja mogę, myślałem, być gdzieś indziej, jak apostołowie. Tylko święty Jan był bardzo blisko. Więc to jest pierwszy dzień. Moje bycie przy Jezusie, uczestnictwo w tej ofierze Jezusa. Drugi dzień to dzień Wielkiej Soboty, dzień ciszy. W tym dniu ciszy w Polsce mamy coś wyjątkowego, czego w innych kościołach nie ma. Głęboka pobożność grobu Pańskiego. Monstrancja, Najświętszy Sakrament i taki liturgiczny wynalazek okresu baroku, żeby zaznaczyć, że Pan jest złożony w grobie. Był owinięty w całun, ten całun, który przechowany w Turynie jest fizycznie. Monstrancja też owinięta jest w całun, w welon przezroczysty. Z jednej strony zasłania, a z drugiej strony pokazuje, bo jest przezroczystym welonem. I wielki temat. Bóg milczy. Myślę, ten temat doświadczenia, milczenia Boga jest bardzo trudny dla nas. Tak wiele zła się dzieje, tak jesteśmy bezsilni. Bóg mówi o swojej miłości. Bóg nas miłuje. Dlaczego Bóg milczy? Tajemnica śmierci i znowuż powiązanie z bardzo konkretnym wydarzeniem. Mówimy w wyznaniu wiary, wierzę w świętych obcowanie. Wierzę najpierw w to, że Jezus wstąpił do otchłani. Liczne wypowiedzi Nowego Testamentu, według których Jezus został wskrzeszony z martwych, zakładają, że przed zmartwychwstaniem przebywał on w krainie zmarłych. To cytat z katechizmu Kościoła katolickiego. Takie jest pierwsze znaczenie, jakie przepowiadanie apostolskie nadało wstąpieniu Jezusa do piekieł. Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i jego dusza dołączyła do nich w krainie umarłych. Jezus wstąpił tam jednak jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowinę uwięzionym duchom. I w tym dniu jest piękna lekcja, starożytna homilia czytana w liturgii godzin Wielkiej Soboty. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię, wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo król zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, aby wyzwolić z bólu niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Piękne, długie czytanie. Tajemnica wstąpienia do otchłani. Tajemnica śmierci, tajemnica naszej łączności ze zmarłymi. Zatrzymać się nad tajemnicą swojej własnej śmierci, do której się przybliżam. I cisza. To jest drugi dzień. Wielka medytacja, wielkie zatrzymanie. Nie ma żadnej liturgii. I trzeci dzień, dzień zwycięstwa. Dzień spotkania ze zmartwychwstałym. Dzień, który się rozpoczyna najbardziej uroczystą liturgią Wigilii Paschalnej. Osobny temat, jak ta liturgia była kształtowana przez całe wieki, jak uległa zanikowi. Od XX wieku, od reformy Piusa XII, od Soboru Watykańskiego II, ta liturgia jest wyeksponowana jako szczytowa liturgia. I słowa papieży. Ostatnio Franciszek tak mówił w Panamie. Chrześcijaństwo nie jest zespołem prawd, w które należy wierzyć, prawami, które należy przestrzegać lub zakazami. Postrzegane w ten sposób jest odpychające. Chrześcijaństwo to osoba, która mnie bardzo umiłowała, która pragnie i prosi o moją miłość. Chrześcijaństwo to Chrystus. to rozwijanie marzenia, za które On oddał życie. Spotkać Jezusa, spotkać Zmartwychwstałego. W moim cierpieniu, w mojej kondycji ja mogę dotknąć, może nie od razu Go rozpoznam, jak Maria Magdalena, przecież widziała Go. Myślała, że tylko to ogrodnik. Trzeci dzień to właśnie taki dzień szczególnej łaski, doświadczenia, że Chrystus żyje, że ja mogę z Nim się spotkać. Że to nie tylko zespół prawd, nakazów, zakazów, zwyczai i wspominania czegoś, co kiedyś się wydarzyło. Ale to dzisiaj doświadczenie i głęboka liturgia ma nam niejako w tym pomóc. I wtedy każdy z tych dni ma swój klimat, swój wywar duchowy i ja w te dni mogę wejść bardzo głęboko, a każde spotkanie z Bogiem może być czymś zupełnie nowym, zupełnie odkrywczym. To nie jest to samo, co było przed rokiem.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj proponujemy Państwu, naszym radiosłuchaczom, medytację. Medytację wokół tych dni, które dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy. Zapraszamy Państwa do włączenia się w tę medytację. Przypomnę, że naszym gościem jest ksiądz dr Wacław Dokurno. Nasze telefony, gdyby ksiądz podał mi kartę z telefonami. Nasze telefony 655 23 55, 655 23 56. Numer kierunkowy to 56. Dwa numery telefonów w naszej rodzinie. 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy za granicą. 655-23-33, 655-23-66, kierunkowy 48-56, a z USA i Kanady 011-48-56. Już telefon? To słuchamy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Podkarpacia. Bardzo interesująca dzisiejsza audycja, nie tylko dla chorych, ale i dla zdrowych. No i takie pojęcie zawsze miałam, że Triduum to czwartek, piątek i sobota. Ja myślę, że nawet w kościołach nie jest to wyjaśniane, ale w ostatniej niedzieli, czyli na dzisiejszą niedzielę, jest właśnie tajemnica trzech dni i jest to wyjaśnienie, że to piątek, sobota, niedziela. I jeszcze do tego, co ksiądz prowadzący mówił, dodam, co piszą, że po wieczerzy mszy świętej nie kończy się liturgii, bo ona jest kontynuowana w liturgii Wielkiego Piątku. Zwróćmy uwagę, że liturgii Wielkiego Piątku nie zaczyna się znakiem krzyża. I podczas obydwu liturgii czyta się tę samą Ewangelię według świętego Jana. To tak naprawdę ta sama Eucharystia. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Proszę księdza.
Jako wprowadzenie jeszcze do naszych rozważań, taka myśl, która bardzo mocno mi utkwiła z tego mojego pierwszego Triduum Paschalnego w Konarzewie. Ksiądz Hartwig mi tak mówił. W życiu wchodzimy jak na wysoką górę. Serpentynami. Może taka góra, że ścieżka wiedzie dookoła tej góry i co roku jesteśmy na południu tej góry, za pół roku na północy góry i tak w kółko idziemy coraz wyżej, ale każdego roku mogę być wyżej, na wyższym jakby poziomie, coraz bliżej tego ostatecznego zdobycia szczytu. I nikt z nas nie wie, za którym przejściem dookoła
będzie
mój szczyt, moje spotkanie ze Zmartwychwstałym. Ale ważne jest jedno, że ja co roku powinienem być wyżej. Że jeśli ja następnym rokiem jestem na tym samym poziomie, znaczy, że jakby rok cały zmarnowałem. I jedno słowo jeszcze jest Triduum Paschalnym. Pascha to wyjście. To było przejście anioła śmierci, który ominął domy, gdzie krwią było zaznaczone, że tu są nasze rodziny. Pascha to wyjście z niewoli egipskiej, to wyjście z niewoli grzechu. Jest pytanie, w czym ja wyszedłem w ostatnim roku, czy z czego ja powinienem wyjść dzisiaj. To jest pytanie przy spowiedzi. Gdy przychodzimy do spowiedzi, pragniemy się zmienić, to rodzi się pierwsze pytanie, w czym ja się zmieniłem, w czym ja powinienem się zmienić, a ponieważ jest bardzo trudne zmienić się o własnych siłach, w czym ja proszę Zmartwychwstałego, by pomógł mi zmienić się, wyjść z jakiejś mojej niewoli, mojego sposobu myślenia, przeżywania cierpienia, z jakiegoś zniewolenia grzechem. Nieraz zdawałoby się drobnym grzechem, ale Bóg może pozwolić wyjść. Nieraz są to bardzo spektakularne wyjścia, nawrócenia, bardzo mocne. A nieraz one się dokonują jakby tak po cichu, ale to powinno być. I dla mnie jako księdza, i dla kogoś, kto przeżywa nieraz głębokie swoje nawrócenie.
Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże. Ja dzwonię z Wrocławia, Bogomiła.
Witamy panią.
Ja chciałam się zapytać z takim żalem w zasadzie. U nas już od dłuższego, od 4 lat, nie ma rano mszy świętej w wielką niedzielę. Chodzi mi o tą mszę świętą ranną, tylko w nocy o, no nie wiem, o której, o 19 Wielką Sobotę. Tak nam brakuje rano mszy świętej, dopiero gdzieś tam o 8, o 9. Nie wiem, dlaczego Kościół zrezygnował z tych mszy świętych rannych. Tylko wieczorem, w Wielką Sobotę, chodzimy dookoła kościoła, ciemno jest, brakuje nam tego. To ja już tak mówię, bo już rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że pierwsza sprawa to do księdza proboszcza, jeżeli pani mówi w liczbie mnogiej, a tu prosimy księdza o odpowiedź.
No to jest pewien ból. Dla osób starszych, które mają swoją pobożność, swój styl przeżywania liturgii, ja osobiście w mojej parafii nie zmieniłem tej mszy o 6 rano, choć dowartościowuję cały czas mszę Wigilii Paschalnej w nocy. Bo kto się przyzwyczaił przez wiele, wiele lat, że rozpoczyna niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego od mszy o 6 rano i nie ma już dla niego konieczności rewolucyjnych zmian. To może dla młodszego pokolenia jest ważne. A druga praktyczna rzecz, że boję się czegoś takiego, że wówczas likwiduje się śniadanie wielkanocne. Bo po mszy o 6 rano nie mamy mszy tej, którą zwykle mamy w parafii u mnie o 8 rano, dopiero jest druga o 10:30, więc jest czas na ten zwyczaj śniadania wielkanocnego.
Na celebrowanie.
A to jest chyba bardzo wielka rzecz, bo dzisiaj umiejętność wspólnego posiłku w wielu rodzinach zanika. I te dwa spotkania, wspólne posiłki w ciągu roku, śniadanie wielkanocne.
I wigilijne.
Wigilijne.
Wieczerza,
no, to są takie perełki.
Tak.
Ale to jest, a powód jest taki chyba duszpasterski wielu proboszczy, w jaki sposób przekonać, że prawdziwa rezurekcja, jak w cudzysłowie powiemy, jest w nocy. I to jest taka metoda dosyć taka może brutalna nieraz, że skasujemy mszę rano o 6, zaprosimy wszystkich na procesję wieczorem, żeby zrozumieć. Ale to jest trudna rzecz. To, co pani powiedziała, że Wielką Sobotę wieczorem jest msza święta. No to jest właśnie to nasze myślenie, że myślimy cały czas o tej liturgii jako liturgii wielkosobotniej, a jeżeli jeszcze o godzinie 19 ona jest, to jeszcze nie ma nocy.
Stąd to księdza długie rozważanie o czasie.
To jest taka duża katecheza, która mówi, całe pokolenie pracuje nad tym, żeby rzeczywiście wejść. Aha, wielka rzecz. Msza w nocy, Wigilia Paschalna, procesja, co nie znaczy, że w mszale jest, że można zachować nieraz tą procesję nie po mszy w nocy, ale przed pierwszą mszą rano. Ale bardziej no, to jest tak logicznie związane, że od razu po mszy nocnej ta katecheza. A duszpastersko to już różnie bywa w różnych parafiach.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Halo, słuchamy? Halo? Słuchamy? My chcemy słuchać, a po drugiej stronie...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Witamy Pana.
Dziękuję za tą katechezę, to w zasadzie katecheza Wielkiego Postu. Dla mnie, chciałem się podzielić takimi refleksjami i odnośnie wykładu księdza, i odnośnie mojego życia osobistego. Dla mnie Tryduum Paschalne, okres modlitwy, refleksji, a szczególnie nawracania, metanoi. Wszystkie inne święta to w zasadzie nie żłobią tak mocno smutku w mojej duszy, w moim sercu, jak ten okres. Już problem się zaczyna wtedy, kiedy co piątek odprawiałem drogę krzyżową. I ta pierwsza stacja drogi krzyżowej, Jezus skazany na śmierć, no to dla mnie to jest coś niesamowitego, coś obłędnego. Myślę, że Jezus musiał być skazany, żeby stary układ staratowy, talmudyczny, nie był zruszony. Dużo by stracili oni, ci faryzeusze, celnicy, bo ich świadomość była określona przez ich dobrobyt. Ale też podobnie było w Święcimiu, w Katimiu, w Perelu. Ludzie, którzy niezłomni musieli zginąć, to musieli ginąć, bo formacja bezmożna przyjmowała władzę i oni nie chcieli ludzi wychowanych na wartościach patriotycznych. Im przeszkadzali w zakładaniu władzy bez Boga. Ale jest w tym i nadzieja, ponieważ tak pesymistycznie kończyłem, że można tego uniknąć. Bo mamy Marię, mamy Jezusa i tylko potrzeba nam upaść na kolana, poprosić, oddać w ręce Bogu i Marii, a oni wszystko nam pomogą, ale żeby to się stało, my musimy pomóc Bogu, bo Bóg działa przez ludzi i diabeł działa przez ludzi. I teraz, która strona będzie bardziej, tak, że tak powiem, silniejsza, to zwycięży. I musi być, a szczególnie w Polsce i świecie, w tej chwili się wypycha wiarę chrześcijańską. I jeśli Jezus Chrystus w naszych sercach, w naszych duszach, w mojej parafii, w mojej rodzinie będzie Chrystusem Królem, to wszystko jest możliwe.
Dziękuję. Panie Stanisławie, dziękujemy. Niech bardzo serdecznie.
Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Dziękujemy, szczęść Boże Panu.
Bóg zapłać za to podkreślenie, że w ciągu całego roku szczyt przeżycia to jest właśnie święte Triduum Paschalne, do którego się przez cały Wielki Post przygotowujemy. Że to jest w zamyśle Kościoła takie największe przeżycie, największe rekolekcje. Bóg zapłać też za tą drugą myśl, czy to wydarzenie łączy się z tym, gdzie żyjemy, z naszym życiem, z naszymi problemami osobistymi, rodzinnymi, społecznymi, politycznymi. No tam wszędzie Bóg chce wejść. I Bóg zapłać też za to dopowiedzenie, że Pan Bóg bez nas świata nie zbawi. Tak, on potrzebuje, nie? Mojego włączenia się, by się mógł mną posłużyć.
Tak. Ale pan tutaj mówiąc tę swoją refleksję, wypowiadając, powiedział o smutku.
Czy ale dorzucił jest? Od razu myśl tą Jezus, Maryja. Jest ból, jest cierpienie, ale my przez krzyż zwycięski patrzymy w czerwonym kolorze.
Ale ja chciałam zapytać, czy ten smutek jest tutaj konieczny w przeżywaniu Triduum?
No, doświadczyć bólu Pana Jezusa, trudno tego nie doświadczyć. Trudno się cieszyć, gdy się widzi cierpienie Jezusa. Mhm. Teraz po raz kolejny oglądałem film Pasja. Jakbym pierwszy raz go oglądał, choć drugi raz go oglądałem po wielu latach.
Tak, dziękuję bardzo.
Doświadczyć rzeczywiście, że to boli.
Dziękuję. Odbieramy telefon. Halo?
Szczęść Boże. Tutaj Marta z Krakowa. Ja chciałam jeszcze do tej poprzedniej pani właśnie dodać, że moja babcia, która urodziła się w 1917 roku, opowiadała, że przed wojną też właśnie było tak, że procesja rezurekcyjna i msza święta była wieczorem właśnie w Krakowie. Mieszkali na Podgórzu i jakoś później przychodzili późnym wieczorem do domu i już prababcia kroiła wędliny czy jakieś ciasta, także jakoś widocznie były takie miejsca, że ta rezurekcja była wieczorem. To tyle chciałam. Może jakieś wyjaśnienie poproszę.
No, Bóg zapłać.
Szczęść Boże,
Bóg zapłać. Myślę, że to były takie już gwiazdki, takie zwiastuny odnowy liturgicznej. Że to się powoli dokonywało w jednej, w drugiej, trzeciej parafii, że przecież liturgię, którą w Wigilii Paschalnej sprowadzono w większości świątyń na przedpołudnie soboty, więc była liturgia rano, mówiąca o śmierci, o zmartwychwstaniu, a potem drugi raz Pana Jezusa chowano w grobie, adoracja w grobie po liturgii Wigilii Paschalnej, że to nie było logiczne. W związku z czym były takie właśnie próby tu i tam, aż te próby jakby się razem scementowały i tak zwieńczeniem tego całego procesu odnowy liturgicznej był Sobór Watykański II.
Chciałabym Państwa prosić o może odejście od tych formalnych spraw, bo dość dużo czasu temu poświęciliśmy, ale może prosimy o takie refleksje o własnym, indywidualnym, osobistym przeżywaniu tych trzech dni.
Moje świadectwo, mojego doświadczenia.
Tak, właśnie, na ile one są szansą, żebyśmy te święta, na które czekamy, żebyśmy przeżywali odnowieni, bo przecież zmartwychwstanie wzywa nas do odnowienia życia. Jeżeli można, to bardzo prosimy o taką refleksję. Czy mamy telefon? Halo, słuchamy? Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo?
Tak, słuchamy Panią.
Radio Maria, tak?
Tak, słuchamy, jest Pani na antenie.
Ja jestem 38 rocznik i zostałam tak wychowana, że po prostu u nas nie było tego święcenia, tych pokarmów. Dopiero się to zaczęło, jak po wojnie ksiądz z tą Matką Boską, bodajże Latyczyńską, uciekał i dostał się tu do Polski. I to on to wprowadził dopiero. Jak ja chciała po mamie, żeby to święcone, tam marsz do kościoła, tam oświęcone. A teraz to jest tak, że w rodzinie mamy takich, że na pieką tego żarcio pełno musi być, do kościoła się zaniesie i nie trzeba potem iść do kościoła.
No, są pewne zwyczaje, tak.
Tak?
No, Bóg zapłać. Są
tak,
pewne zwyczaje, które
bardzo,
tak wchodzą. W różnych rejonach są różne zwyczaje. To w naszym kościele jest też czymś pięknym. Przeżycie Wielkiej Soboty przy grobie, zapraszanie dzieci, katecheza dla dzieci, święconka. To są takie jakby dodatki, które mają pomóc.
Halo?
Tak, słuchamy. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Paweł, diecezja Płocka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księdzu, szczęść Boże Pani. Odpowiadając na Pani prośbę, żeby po prostu dzielić się tym, co z tej sfery duchowej pochodzi. Więc moja myśl jest taka. Jeśli słyszymy słowa Pana Jezusa o Grójcu, smutna jest moja dusza aż do śmierci, to jeżeli aż, to również zarazem, tylko do śmierci, bo po śmierci przychodzi radość zmartwychwstania. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, Panie Pawle, że Pan wprowadził taką nową myśl w te nasze dotychczasowe rozmowy. Ja proszę księdza, chciałabym bardzo, zachęcając naszych drogich radiosłuchaczy do takiej refleksji właśnie nad tym, co dzieje się podczas tych trzech dni Triduum i co się ze mną dzieje, proszę księdza, w tym czasie. Bo jeżeli ksiądz powiedział, że to, nie wiem, czy papież Franciszek, ale też ja pamiętam bardzo mocno, mówił o tym papież Benedykt XVI, że chrześcijaństwo to spotkanie z osobowym Bogiem.
Spotkanie z Jezusem.
Tak, spotkanie z Jezusem. To jakie jest to nasze spotkanie w tych trzech dniach? Na ile ono wzbudza we mnie, w nas, coś nowego? Na ile może jakieś pragnienie przemiany, pragnienie wzrostu, pragnienie zbliżenia się do Jezusa, może pragnienie zrozumienia bardziej może tej drogi Jezusa do zmartwychwstania, ale też pragnienie czy tęsknotę do drugiego człowieka.
Dla mnie takim pierwszym momentem, który co roku mnie porusza coraz bardziej, jest nie słowo, ale gest. Gest ucałowania krzyża. Ucałowania miłości, ale również ucałowania swojego krzyża, na który natura się buntuje. Pogodzić się ze swoim krzyżem, wręcz go ucałować. Powiedzieć, Panie, ja tego nie rozumiem, ale wierzę, że to ma głęboki sens. To akurat w pierwszym dniu i chyba dla wielu osób to jest głębokie przeżycie, to pragnienie ucałowania krzyża.
Proszę księdza, co z osobami, które przeżywają triduum w łączności na przykład z radiem, że nie mogą wyjść z domu?
No to w tym momencie mam obraz świętego Jana Pawła II, Droga Krzyżowa w Koloseum. On nie może tam być, a przytula krucyfiks do swojej piersi i całuje krzyż. Jakże to przyjmujący obraz, że ja jestem zjednoczony z Chrystusem.
Moja słabość zjednoczona.
Choć nie mogłem uczestniczyć w liturgii. To wszyscy przeżywaliśmy, którzy pamiętamy te ostatnie dni życia, ostatni wielki tydzień świętego Jana Pawła II. Jak dla niego to było coś pewnie wyjątkowego. Tak jak nigdy wcześniej, tak głęboko zapewne nie przeżywał jako papież, jako człowiek świętego triduum paschalnego.
Tak, i myślę jeszcze, o czym ksiądz już powiedział w swojej refleksji wcześniejszej, o Wielkiej Sobocie, o tej ciszy, o łączeniu się, myśleniu o śmierci, nie tylko śmierci Jezusa, ale też swojej śmierci, o łączeniu się też z naszymi zmarłymi. Jaka to szansa niesamowita.
I też ten zwyczaj, który... No mój ojciec zawsze chodził po grobach.
Tak, i większość z nas.
Tradycja chodzenia po grobach. A dla mnie takim szokiem było, raz przeżyłem przed 20 paru laty święte triduum paschalne w Anglii. No i tak polskim zwyczajem, Wielka Sobota, chcę pójść do kościoła się modlić. Przychodzę, patrzę w kościele, sprzątanie. Mm-hmm. Tabernakulum puste, liturgicznie. Patrzę, gdzie Pan Jezus. W kasie pancernym zamknięty w zakrystii. Na kasie pancernym postawiona świeczka. Aha, tu Pan Jezus jest. Mm-hmm. A w kościele wielki ruch, wielkie sprzątanie. Dla mnie to było takim szokiem, że może nie być grobu pańskiego. Że może jakby ta tajemnica w ogóle nie istnieć w życiu takim mentalnym, społecznym.
Więc mamy coś pięknego. Nie oddziaływać na nas.
Tak. A mamy coś pięknego. W naszej polskiej tradycji jesteśmy zaproszeni. A co się dzieje w sercach, gdy ja przychodzę i się modlę? No, rzecz bardzo indywidualna. Że ja w tym momencie przychodzę, a święconka jeszcze podpowiada, że wszyscy
muszę,
chcą przyjść.
Nie muszę nawet przyjść, bo wtedy, kiedy jestem w domu, mogę łączyć się, prawda? Jeżeli mam tę świadomość, jaki to jest dzień, jaki to jest czas. Zdaje się, że mamy telefon kogoś na linii.
Halo? Halo?
Tak, słuchamy?
Halo?
Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Irena, ja dzwonię z podwarszawskiej parafii. Ja jeszcze odnośnie chciałam powiedzieć tej mszy świętej we Wielką Sobotę, że w naszej parafii nie ma żadnych z tym problemów. W Wielką Sobotę idziemy wieczorem do kościoła. Pali się ciernie, zapalamy świece, odnawiamy przy rzeczeniach Chrztu Świętego, odprawiana jest uroczysta msza święta, biją dzwony, śpiewa chór, organy grają. I wracamy do domu, jest wielka uroczystość, już przeżywamy zmartwychwstanie. Rano wstajemy o godzinie 6 w Wielką Niedzielę, idziemy na rezurekcję. Normalnie jest uroczystość rezurekcji, procesja 3 razy dookoła kościoła. Odprawia się msza święta rezurekcyjna i zjemy i wszystko i nie ma żadnych problemów.
Tak,
z tym.
To dziękujemy
ja
pani Ireno, bo
osobą.
Pani Ireno, dziękujemy bardzo, bo to ksiądz o tym mówił, że są różne praktyki w różnych parafiach.
Ale przy okazji zauważmy, piękne przeżycie mszy Wigilii Paschalnej, głęboka radość, a w słownictwie używamy słowo Wielką Sobotę wieczorem.
No
to
tak.
Nam gdzieś podświadomie siedzi, że mówimy tak. Wielką Sobotę, choć myślimy o Wielkiej Nocy. Mm-hmm. I myślimy już o niedzieli.
Tak, faktycznie.
Choć o tym cały czas mówiliśmy, więc intelektualnie wiem, ale podświadomość bierze górę.
Tak. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zofia z Lęborka.
Witamy panią.
Moje doświadczenie triduum paschalnego to x lat temu na rekolekcjach oazowych w Darłowie. Właśnie te 3 dni, kiedy spaliśmy gdzieś w internacie szkolnym i już właśnie było tego niepokoju przyrządzenia potraw, czegokolwiek, sprzątania mieszkań i tak dalej, tylko cały czas uczestniczenie w modlitwach w kościele, spotkania na, w grupach, więc to było takie bardzo głębokie przeżycie, ponieważ nic nie przeszkadzało, nie mąciło tego wewnętrznego oczekiwania na zmartwychwstanie, ale też jakieś wchodzenie w te treści i w głębie tego, czym jest właśnie to święto. I bardzo mi utkwiło w pamięci właśnie to rozpalone ognisko przed kościołem i zawsze to bardzo głęboko przeżyłam, kiedy jest zapalany paschał przed kościołem i wbijane są te takie kulki woskowe w paschał i wypowiadane słowa Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Zawsze to do mnie robi głębokie jakieś odczucie. I też odnawianie Chrztu Świętego, właśnie zapalona świeca i przyrzeczenie Chrztu Świętego. Wtedy jest ta świadomość, bo rodzice udzielali chrztu, znaczy kapłan udzielał Chrztu Świętego, ale z wolą rodziców, a tutaj świadomość tej przysięgi i czym jest ten Chrzest Święty. Więc
tak, dziękujemy Pani serdecznie
za... Jest taka uroczystość i że to trwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Panią serdecznie. Pani mówi o, proszę księdza, o wyjątkowej sytuacji. Sytuacji rekolekcji, jakiegoś oddzielenia od życia codziennego, ale to przecież niezwyczajnie...
Doświadczenie rekolekcji, formacji ruchu Światło Życie tak, przeżyć, tak. Ale zwyczajnie tak zaplanować sobie te dni. Ale, to jest ten trud.
Tak, ale proszę księdza, zwyczajnie, no ja mówię z perspektywy kobiety, zwyczajnie jesteśmy zanurzeni w życiu i idziemy, rzeczywiście uczestniczymy w obrzędach Triduum Paschalnego, ale idziemy ze środka naszego życia, ze środka naszego zaangażowania. Jak, co trzeba by zrobić, żeby rzeczywiście umieć zostawić to życie takie codzienne?
To jest cały proces wychowawczy Kościoła przez wiele, wiele lat, całe pokolenie. Tak przygotowywać sobie święta. I często nawet przy spowiedzi mówię, porozmawiajcie z sobą w Niedzielę Palmową, jak przygotujecie się do świąt, jak rozplanujecie obowiązki, żeby móc Wielki Czwartek zakończyć. Nie wszystko się sprzątnie, nie wszystkie pokarmy się zrobi, ale to nie najważniejsze. Żeby rzeczywiście zapewnić całej rodzinie maksimum czasu na głębokie przeżycie tego świętego czasu.
Tak.
Nie dać się zabiegać, zagonić, tak, bo jeszcze
ksiądz
to,
mówi
jeszcze
z pozycji kapłana i mężczyzny.
To jest trud.
Natomiast kobiety, które czują się odpowiedzialne za przebieg świąt, za przygotowanie świąt, nie jest to takie łatwe.
Mentalnie nie jest może łatwe nieraz. Mieć takie poczucie, że nie wszystko musi być zrobione, że nie to najważniejsze.
Właśnie. To jest dobre myślenie. Tylko jak to zrobić, nie? Jak to zrobić,
to
kiedy wszyscy oczekują od nas świąt takich jak zawsze?
Pewnie tak jak 40 dni Wielkiego Postu nas przygotowuje do Triduum Paschalnego, tak i również w tych wymiarach porządkowych, całościowo. Mogę się przygotować, całą rodzinę przygotować, tak. Wspólnie się przygotować. Rzeczywiście to był czas wyciszenia, czas doświadczenia, spotkania.
A więc od dzisiaj zaczynajmy. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
wieków. Dostałam się na antenę.
Tak, jest
teraz.
Pani na antenie.
No i chciałam tylko tej pani wytłumaczyć, że rezurekcje się odbywają prawidłowo, bo zawsze to jest Wielka Noc. To o 22 to jest prawidłowo. Zostało wprowadzone o godzinie 6, dlatego, że była wojna. To tak mi dziadziu mówił. Jak była wojna, to nie można było chodzić w nocy, dlatego na 6 godzinę na rano były przeniesione rezolekcje.
Proszę pani, halo, dziękujemy pani bardzo za włączenie się, ale tu ksiądz długą miał swoją wypowiedź i tłumacząc. Tak, proszę.
To już jest, mówię, głębszy historyczny
to może temat. Nie wracajmy już do tego.
Pozostawmy w każdym razie. Jest Wielka Noc, noc wielka, w tą noc Chrystus zmartwychwstał i w różny sposób radujemy się. I ta procesja rano też miała swój głęboki wymiar.
I ma. Nie miała nawet, ale i ma, jeżeli ona jest, tak? Również.
Szczęść Boże.
Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz
witam
i zawsze.
Witam panią, witam księdza, który jest w studio i słuchaczka z Małopolski. Właśnie dla mnie Triduum Paschalne jest bardzo wielkim przeżyciem. Nie liczy się pogoń za zakupami, za wszystkim przygotowaniem, tylko ta duchowa. To trzeba oczywiście przygotować, ale duchowa właśnie to jest święto. To już Wielki Czwartek, Piątek, Sobota to już jest wielkim świętem.
A jak pani sobie radzi w swoim życiu? Jak pani to robi?
Ja właśnie... No, ja sobie radzę, muszę sobie radzić, ponieważ 19 lat temu mi mąż zmarł, 7 dziećmi zostałam i tak przy pomocy Bożej wszystko muszę po prostu, mam już 21 wnuków i tylko pomoc z nieba jest dla mnie. No i to przeżycie. I właśnie chciałam powiedzieć, że dawniej tak bardzo jakoś zabiegałam, że nie zdążę coś zrobić, że nie zdążę to, że nie, taki pogoń. A teraz właśnie już od iluś lat jest, to jest nieważne. Muszę przygotować, bo przygotuję, ale staram się unikać tych sklepów, tych kolosów takich, tylko skromnie przed wcześniej przygotować i że to dla mnie duchowe przeżycie jest. Właśnie, no mam 21 też wnuków i po prostu jest to takie dla mnie, że i jeszcze wielkim to jest przeżyciem, bo 8 lat temu mój właśnie zięć był chory na nowotwora i właśnie w rezurekcję Wielką Sobotę został uzdrowiony, gdzie bez żadnej chemii, bez żadnej, a miał złośliwego nowotwora, po prostu przerzuty do płuc i właśnie wtedy Jezus go tak dotknął i dla nas jest tak szczególnie, dla naszej rodziny, dla nas wszystkich w ogóle jest spędzenie też na Kalwarię, wtedy byli na Kalwarii, oni modlili się o to wypalenie tych komórek rakowych, no jeżeli jest wola Boża i wtedy właśnie, i to jest tak, no za krótki czas, ale to jest bardzo dla nas ważne i po prostu staramy się całą rodziną, żeby uczestniczyć i przeżywać to duchowe. To nie jest takie przeżycie, że to muszę zrobić, że to musi być wszystko stół.
Tak,
nie,
dziękujemy bardzo stół. Pani, dziękujemy serdecznie.
No i życzę błogosławionych świąt, Aldona z Małopolski.
Witam, znaczy dziękujemy pani Aldono.
Doświadczenie bardzo różne może być. Pan Bóg daje różne formy doświadczenia.
Ale
mówimy.
Księdza, tu Bóg? Pani miała takie, cała rodzina, bardzo wyjątkowe. Mocne doświadczenie, wyjątkowe i to też pomaga, prawda? Ale dobrze byłoby, żebyśmy my... Bo dlaczego to spotkanie dzisiaj z księdzem? Ja tak marząc o tym sama, żeby to spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym było wyjątkowe, tak chciałam, żeby też radiosłuchacze zastanowili się nad tym, żebyśmy pomyśleli, jak możemy przeżyć te 3 dni, żeby zbliżyć się do Jezusa, żeby być bliżej tej tajemnicy.
Jak otworzyć się na działanie łaski Bożej? Jak się otwierać? Pan Bóg działa różnie. Tu nie ma reguły żadnej. Czy w Wielki Piątek, czy w Wielką Sobotę, czy Wigilię Paschalną, czy na procesji rezurekcyjnej w nocy, czy rano przeżyje. To już jest Boża inicjatywa.
Ale chyba podstawową jest...
Ja się muszę otwierać, starać
jest pragnienie, otwarcie.
Pragnienie,
to, co ksiądz
otwarcie,
mówi, tak.
To, co w ostatnim świadectwie było. Staramy się przygotować, a potem zostawić czas. Panie Boże, Ty działaj. Ja Ci otwieram się. Nie wiem, w którym momencie, w jaki sposób zadziałasz. Nieraz bardzo spektakularnie, nieraz bardzo cicho. Różnie to jest. Pan Bóg no, ma swoje pomysły.
Tak, i zapraszanie Boga, zapraszanie, prośba, żeby rzeczywiście ten czas był dla nas czasem owocnym i błogosławionym.
I taka ufność, że jednak ten czas jest wybranym czasem.
Tak, jeżeli mamy jakiś kościoła. Telefon, jeszcze to odbierzemy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dodzwoniłam się na antenę?
Tak, jest pani na antenie.
Dziękuję serdecznie, pierwszy raz.
To prosimy bardzo, cieszę się bardzo. Tak?
Basia z Wielkopolski mówi.
Witamy, Basia.
Ja chciałabym powiedzieć, że w tym roku bardzo pragnę być najbliżej Pana Jezusa. Zostawiam wszystko. Już mam takie mocne postanowienie, że zostawiam po prostu wszystko, bo najważniejszy jest Pan Jezus tam w tabernakulum, żeby On sam nie był. I proszę, i do wszystkich mówię, nie myślcie o tym zabieganiu, o tym, że jest coś ważniejszego, tylko o tym, żeby nie był sam, bo
ja dzwonię z takiej małej miejscowości i często jest tak, że nie ma po prostu nikogo w kościele przed tymi świętami, a Pan Jezus sam wystawiony.
Proszę Pani, chciałam Panią zapytać, a równocześnie może tak pomóc Pani, bo Pani jest pełna emocji.
Tak.
Chciałam zapytać, czy to w tym roku wyjątkowo ma Pani takie pragnienie, czy zawsze?
Tak, wyjątkowo. Ja należę do odnowy w Duchu Świętym od niedawna i jestem taka szczęśliwa, bo po prostu patrzę na wiarę z zupełnie innego poziomu. Zupełnie. Co roku były, ja mam 6 dzieci, więc te święta było takie zabieganie i zmęczenie i właściwie tylko ta rezurekcja i po prostu bardzo mało czasu na spotkanie się z Panem Jezusem. A teraz doświadczam tylu łask.
Proszę
tylu
Pani, bardzo się cieszymy z tego telefonu na koniec naszego spotkania. Wszystkiego, co najlepsze dla Pani siły i zrealizowania tego pragnienia, bo to też jest w życiu różnie.
I Pani dotknęła tego, co ostatnio usłyszałem o świętym Franciszku Marto z Fatimy. Ja chcę pocieszyć Jezusa. Ja przeżywam, właśnie, że On rzeczywiście może być sam. Ja nie chcę, żeby On był sam. To jest nieraz wysiłek, nawet duszpasterski. Jak zapewnić to, żeby On nie był sam ani minuty? Przez całą noc, z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, przez cały Wielki Piątek, w grobie Pańskim adoracja, żeby nie było ani minuty On sam. Żeby takie pragnienie było w jak najwięcej, wielu chrześcijanach i również w proboszczach.
Tak, ale jeszcze ja zawsze myślę o tych osobach, które nie wychodzą z domu. One również mogą adorować.
Jeszcze mocniej
tak,
są.
Oczywiście.
Są razem, bo są bliżej cierpienia, a cierpienie jest takim czasem, do mnie to ostatnio mocno doszło, że przecież Pan Jezus najwięcej zrobił właśnie na krzyżu, na drodze krzyżowej, więcej niż w nauczaniu, więcej niż w cudach, znakach. On przyszedł na tę godzinę, wszystko miało przygotować. I człowiek cierpiący, jednocząc się z tym, co się dzieje, przez telewizję uczestniczy często w liturgii czy rzymskiej, czy z polskiego kościoła. Mamy tę łaskę, możemy przez telewizję się łączyć. Ja głęboko wchodzę i mogę o wiele głębiej przeżywać tę liturgię niż nie jedna osoba, która fizycznie jest zdrowa.
Wystarczy,
zabiegana, zalatana.
Chcieć, mieć pragnienie, tęsknić.
I robić to, co w mojej mocy, by ten czas był rzeczywiście dla Pana.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Gościem dzisiejszej audycji był ksiądz doktor Wacław Dokurno. Dziękuję bardzo księdzu. Muszę powiedzieć, że z tych księdza refleksji również dla mnie popłynęły słowa takie, które zacznę medytować. Dziękuję księdzu za to bardzo, bardzo mocno. Dziękuję radiosłuchaczom, tym, którzy słuchali, którzy włączyli się w tę audycję ojcu Januszowi za realizację programu. Żegnam się do pierwszego święta, do święta Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkiego najlepszego na ten tydzień dla Państwa, a przede wszystkim głębokiego pragnienia spotkania się z Chrystusem Zmartwychwstałym.
Wystarczy Ci mojej łaski, Pan Jezus mówi każdemu z nas.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże Państwu. Żegna się Barbara Momot.